Pojedynek. Dwie kobiety stanęły naprzeciw siebie w walce, w której stawką było ich życie. Anna zasiadła na ławie oskarżonych. Joanna stanęła na sądowej sali jako świadek oskarżenia. Anną kierował żarliwy antysemityzm. Joanna zakochała się w mężczyźnie, nie wiedząc, że jest szefem jednej z tajnych służb, który wykorzystał ją do walki z Anną. Obie zostały wciągnięte do wielkiej gry, od której zależał bieg wojny. Niewiele różnił się wiekiem. Anna Volkov urodziła się w Rosji w 1912 roku. Joanna Miller w Anglii 6 lat później. Ale dzieliło je wszystko – społeczny status, zamożność, wykształcenie, życiowe perspektywy. Anna pochodziła z arystokratycznej rosyjskiej rodziny Volkovów. Jej ojciec Mikołaj był admirałem, adiutantem cara Mikołaja II. W uznaniu zasług wyjechał na placówkę dyplomatyczną do Londynu, we właściwym czasie. W Rosji on i jego rodzina zostaliby zamordowani przez bolszewików, gdy ci w 1917 roku przejęli władzę. Obserwując z Londynu, co dzieje się w jego ojczyźnie, admirał uznał, że nie należy tam wracać. Mundur szamerowany złotem schował do szafy, a medale za wierną służbę carowi do szuflady. Choć przypinał je często, gdy w restauracji Russian Tea House, którą założył w eleganckiej londyńskiej dzielnicy South Kensington, tuż przy Muzeum Historii Naturalnej, wydawał przyjęcia dla rosyjskich uchodźców. W oczywisty sposób lokal, do którego przychodzili carscy oficerowie, ziemianie, arystokraci, aby topić w wódce, zakąszanej blinami z kawiorem, żal po majątkach i stanowiskach, stał się centrum rosyjskiej emigracji. Anna przesiąkała atmosferą, która rozbudziła jej nienawiść do Żydów. Otaczający ją ludzie, szukając odpowiedzialnych za swój los, jednogłośnie uznali, że to Żydzi przejęli władzę w ich ojczyźnie. Analizowali każde nazwisko z nowego rządu i partii bolszewickiej, doszukując się żydowskiego pochodzenia. Uznali nawet, że prawdziwe nazwisko Stalina, Dżugaszwili, oznacza po gruzińsku syn Żyda. O młodości Joanny niewiele można powiedzieć. Była dziewczyną z biednej londyńskiej dzielnicy East End, która po ukończeniu szkoły w wieku lat 16 rozpoczęła pracę jako sprzedawczyni w sklepie herbacianym. Inteligentna i pracowita została urzędniczką w wielkiej firmie Elizabeth Arden. Historia, która gwałtownie przyspieszyła bieg w 1933 roku, gdy w Niemczech władzę przejęli naziści, zmieniła los tych dwóch dziewcząt. Anna z radością nasłuchiwała informacji o szykanowaniu Żydów. Przyjmowała zadowolona wiadomość o ustawach norymberskich, które uchwalone we wrześniu 1935 roku przez parlament, opanowane przez nazistów, usuwały Żydów poza margines życia gospodarczego, politycznego i społecznego Niemiec. A potem w listopadzie 1938 roku, gdy oddziały Hitlerjugend, SA i SS rozpoczęły pogrom Żydów. Pretekstem do tego było zastrzelenie w Paryżu przez polskiego Żyda Herschela Grenzspana, niemieckiego dyplomaty Ernsta von Ratha. Jednej nocy z 8 na 9 listopada, którą historia nazwała nocą kryształową od kawałków szkła z rozbitych wystaw żydowskich sklepów i okien synagog, zabito 91 Żydów. Prawie 30 tysięcy zamknięto w więzieniach lub obozach koncentracyjnych. To wystarczyło, aby Anna uznała nazistowskie Niemcy za swoją ideologiczną ojczyznę. Zaczęła tam jeździć, a podobno przyjmowali ją nawet Hans Frank i Rudolf Hess, bonzowie partii nazistowskiej, którzy uznawali konieczność nawiązania jak najlepszych stosunków z wpływowymi ludźmi w Wielkiej Brytanii, aby zapobiec wybuchowi wojny między tymi państwami. Przychylało się do tego wielu angielskich polityków i arystokratów, którym przewodził eks-król Edward VIII. Słabość byłego monarchy wobec Hitlera wspomagała jego konkubina Wallis Simpson, którą podejrzewano, że była szpiegiem działającym według wskazówek niemieckiego ambasadora Joachima von Ribbentropa, późniejszego ministra spraw zagranicznych. Książę Edward, zwolniony od wymogów monarszego protokołu, pojechał do Berlina, aby spotkać się z Hitlerem. Podobno powitał Führera, wznosząc rękę w nazistowskim pozdrowieniu. To był zły omen tamtego czasu. Brytania, ojczyzna demokracji, pogrążała się w faszystowskich sentymentach, które rozdmuchiwał inny arystokrata, szósty baronet Sir Oswald Mosley, szef Brytyjskiej Unii Faszystowskiej. Ta partia tuż po założeniu w 1932 roku liczyła 50 tysięcy członków. Stanowiła siłę, która Mosleyowi pozwalała liczyć, że zdobędzie władzę legalną drogą. Rząd brytyjski, świadom tego zagrożenia, utworzył w tajnych służbach specjalną komórkę B5B, której zadaniem było zwalczanie działalności antypaństwowej. Niespodziewanie tam znalazła swoje miejsce Joanna. Pracowała jako urzędniczka w Wydziale Transportowym brytyjskiego kontrwywiadu MI5, gdy spotkała w kantynie Maxwella Knighta, dystyngowanego, starszego od niej o 18 lat oficera, który nie lubił munduru i chodził w tweedowych garniturach. Urodzony w 1900 roku, służył w marynarce wojennej, a potem był nauczycielem i dziennikarzem. Uważano go za dziwaka, gdyż jego pasją były egzotyczne zwierzęta, co czasami przyprawiało jego gości o przyspieszone bicie serca. Mogli bowiem zobaczyć gospodarza karmiącego wielką tropikalną ropuchę, uczącego mówić szarą papugę, przytulającego meksykańską jaszczurkę lub wychodzącego ze swojego domu w Chelsea na spacer z pawianem. Do tajnych służb zaciągnął się w 1924 roku i otrzymał zadanie infiltrowania pierwszej brytyjskiej organizacji faszystowskiej, The British Fascists, w której jako agent działał do 1930 roku. Jego elegancja i inteligencja zrobiły wrażenie na Joannie. Nie mogła wiedzieć, czym zajmuje się Knight, ani nie znała jego osobistej tajemnicy, której odkrycie miało się dla niej okazać bolesne. Zaprosił ją na lunch. Potem zaczął się romans, w którym dziewczyna pogrążyła się całkowicie, a była potrzebna Knightowi do szpiegowania faszystów. To on był szefem tajnej komórki B5B o pseudonimie M lub Max. Była mu również potrzebna do ukrycia homoseksualnych skłonności, które w tamtym czasie groziły przymusową chemiczną kastracją. Taki los połączył drogi obydwu dziewczyn, Anny i Joanny, stawiając je naprzeciw siebie. Anna też wdała się w romans z dużo starszym kapitanem armii brytyjskiej Archibaldem Henrym Mule Ramsayem. Urodzony w 1894 roku arystokrata, ukończył elitarne uczelnie w Eton i Królewską Akademię Wojskową Sandhurst, co dawało wstęp do najwyższych sfer angielskiego życia towarzyskiego i zawodowego. Podczas I wojny światowej walczył dzielnie we Francji, gdzie odniósł poważną ranę głowy. Po wojnie zaangażował się do polityki, oczywiście w partii konserwatywnej, której został posłem do parlamentu. Jego żarliwy antykomunizm powoli prowadził do przeświadczenia, że to Żydzi dokonali rewolucji w Rosji. Zaczynał działać, aby usunąć ich z brytyjskiego życia politycznego. W maju 1939 roku założył organizację, którą nazwał Right Club, aby, jak pisał w autobiografii, przeciwstawiać się i ujawniać aktywność zorganizowanego żydostwa. Na siedzibę klubu wybrał restaurację rodziców Anny, Russian Tea House, co zapewne nastąpiło nie bez jej udziału. A działo się to w czasie, gdy nikt w Europie nie miał wątpliwości, że nadchodzi wojna. Wojska niemieckie wkroczyły do Pragi, rozpoczynając okupację Czech. Hitler coraz bardziej natarczywie domagał się od Polski oddania Gdańska i prawa wybudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez polskie Pomorze, co minister spraw zagranicznych Józef Beck zdecydowanie odrzucił. Zagrożenie zbrojnym konfliktem, z którego zasięgu nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy, nakazało brytyjskiemu rządowi i tajnym służbom zwrócić baczną uwagę na organizacje faszystowskie, słusznie zakładając, że mogą stać się ośrodkami dywersji i sabotażu sterowanymi z Berlina. Joanna Miller otrzymała od swojego kochanka Knighta zadanie śledzenia członków niebezpiecznego klubu Archibalda Ramseya. Ale poza nią działały tam jeszcze dwie agentki, które otrzymały wspólny kryptonim MY. Postępowała tak sprytnie, że jej nowi towarzysze nie tylko nie zorientowali się, iż jej antysemityzm i antykomunizm są grą, ale uznali, że jest fanatyczką ich sprawy. Razem z Anną Wolkow nocami rozklejały na ścianach londyńskich domów plakaty wzywające do walki z komunizmem i semityzmem, a przede wszystkim do zakończenia wojny z Niemcami, którą rząd brytyjski pod presją własnego społeczeństwa musiał wypowiedzieć 3 września 1939 roku. W jednej z ulotek Anna Wolkow napisała, wyszydzając rządową pożyczkę na cele obronne:
Nie bądź egoistą. Odkładaj pieniądze na pociski, które zabijają. Zapomnij o slumsach, bezrobociu, biednych emerytach i reformach socjalnych, na które powinny pójść twoje pieniądze. Po prostu pamiętaj, że twoje oszczędności zostaną wydane na szlachetny cel – zabijanie i niszczenie. Bądź patriotyczny.
Zaangażowanie Joanny, wsparcie, jakiego ona i MY udzielały Annie, było tak duże, że ta nazwała je małym oddziałem szturmowym i proponowała, aby w czasie triumfalnego przejazdu Heinricha Himmlera ulicami Londynu siedziały obok niego. Były to żarty, ale nic nie oddawało lepiej celu, dla którego walczyła Anna. A Joanna zdobywała dowody, że Anna współpracuje z niemieckim wywiadem. Wyśledziła, jak spotykała się ze Szwedem niemieckiego pochodzenia Ludwigiem Ernstem Matthiasem, o którym kontrwywiad brytyjski wiedział, że był agentem Gestapo. Wciąż jednak kontrwywiad MI5 i komórka Knighta pozostawiały Annę w spokoju. Wydaje się to normalne w grze kontrwywiadu. Aresztowanie wykrytego szpiega zawsze jest ostatecznością, gdyż zanim znajdzie się w celi, można śledzić jego powiązania, odnajdywać miejsca kontaktowe, a nawet zmusić do współpracy, aby dezinformował swoich mocodawców. Jednakże nie z tego powodu Anna Volkov pozostawała na wolności, choć pod czujną opieką Joanny Miller. Ona i szpieg, z którym współdziałała, mogli zostać wykorzystani w grze na najwyższym szczeblu, której stawką był Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W lutym 1940 roku do rosyjskiej restauracji na spotkanie Wright Club przyszedł Amerykanin Tyler Kent, co było bardzo nieroztropne z jego strony. Urodzony w 1911 roku był synem dyplomaty. Ukończył wiele renomowanych szkół w różnych miastach świata, co wynikało ze stanowisk, jakie jego ojciec tam zajmował. W 1934 roku poszedł w rodzinne ślady, podejmując pracę w ambasadzie amerykańskiej w Moskwie. Nie pozostawił tam po sobie najlepszego wrażenia, a w dodatku został na żądanie Rosjan odwołany. Radzieckie tajne służby odkryły, że młody dyplomata zajmował się szmuglowaniem za granicę carskich skarbów. Ślady jego działalności prowadziły do Londynu, co wskazywało, że pozostawał w kontakcie z mieszkającymi tam rosyjskimi imigrantami, gotowymi dużo zapłacić za ściągnięcie precjozów, jakie musieli pozostawić w ojczyźnie. Zapewne więc znał Annę Volkov, choć ostatecznego dowodu na ich wcześniejszą znajomość nie ma. Od września 1939 roku pracował w ambasadzie amerykańskiej w Londynie, gdzie organizował i nadzorował pracę szyfrantów. 11 września 1939 roku na jego biurko trafił telegram z Waszyngtonu, jak i do Winstona Churchilla, wówczas pierwszego lorda admiralicji, czyli ministra marynarki wojennej, przysłał prezydent Franklin Delano Roosevelt. Prezydent pisał:
Zależy mi na tym, aby informował mnie pan osobiście o wszystkim, co chciałby pan, żebym wiedział. Zawsze może pan przesłać zapieczętowany list, korzystając z waszego lub mojego kuriera.
Prezydent pisał do ministra, to niezwykłe. Ten list prezydenta zyskiwał rangę deklaracji politycznej. Roosevelt wyrażał sympatię wobec polityka, którego przekonanie o konieczności twardej postawy wobec Hitlera było powszechnie znane. A ponadto prezydent proponował nieformalną wymianę opinii poza plecami premiera rządu brytyjskiego i amerykańskiego sekretarza stanu. Dlatego telegram wzbudził czujność Tylera, gorącego zwolennika hitlerowskich Niemiec. Obawiał się, że prezydent może zerwać neutralność Stanów Zjednoczonych i wesprzeć militarnie i gospodarczo Wielką Brytanię. Przeciwdziałanie temu Tyler uważał za obowiązek amerykańskiego patrioty i niemieckiego szpiega. Tak, młody Amerykanin był niemieckim szpiegiem, o czym świadczyło jego spotkanie z Ludwigiem Ernstem Matthiasem, Szwedem, o którym brytyjskie tajne służby wiedziały, że działa dla wywiadu SS. Wkrótce Joanna Miller dowiedziała się od Anny Volkov, że ta dotarła do skarbca prywatnych dokumentów Churchilla. Co to mogło oznaczać? Nie musiała długo czekać, gdy Anna zwierzyła się, że chodzi o korespondencję między Churchillem a Rooseveltem. To było bardzo groźne. Amerykanie ani myśleli o angażowaniu się w europejską wojnę, a prezydent zapewniał ich, że nie pośle amerykańskich chłopców do walki. Opublikowanie jego depesz do Churchilla mogło przekreślić szanse na reelekcję w wyborach, które miały się odbyć w 1940 roku. W tym samym czasie brytyjski nasłuch radiowy przechwycił depeszę nadaną z ambasady włoskiej w Londynie. Udało się ją rozszyfrować i okazało się, że Włosi wiedzieli o tajnej korespondencji Churchilla i Roosevelta. Skąd? Sprawa szybko wyjaśniła się, gdy Joanna doniosła, że w rosyjskiej restauracji bywa książę Del Monte, asystent attaché wojskowego, a przychodził tam również Tyler Kent. Koło się zamknęło. Kolejna informacja od Joanny wskazywała, że Anna często odwiedzała rosyjskiego fotografa Smirnofa. Stało się więc oczywiste, że to amerykański dyplomata dostarczał tajne dokumenty Annie, a ta zanosiła je do Smirnofa, aby je sfotografował, a następnie przekazywała zdjęcia włoskiemu dyplomacie. Czy trzeba było więcej dowodów? A jednak Anna Volkov i Tyler Kent pozostawali na wolności. Do czego byli potrzebni? Do rozgrywki, jaką brytyjskie tajne służby prowadziły przeciwko amerykańskiemu ambasadorowi, Josephowi Patrickowi Kennedy'emu, ojcu późniejszego prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Był on najpoważniejszym konkurentem Roosevelta w zbliżających się wyborach. Urodzony w 1888 roku, absolwent Uniwersytetu Harvarda, zbił ogromny majątek, stawiający go na 10. miejscu pod względem zamożności w Stanach Zjednoczonych. Udało mu się to dzięki operacjom giełdowym, głównie w czasie wielkiego kryzysu, gdy jego majątek wzrósł z 4 milionów dolarów do 180 milionów. W 1938 roku prezydent Roosevelt mianował go ambasadorem Wielkiej Brytanii, co było rewanżem za duże wsparcie finansowe, jakiego udzielił prezydenckiej kampanii w 1932 roku. Szybko znalazł dobre miejsce w arystokratycznym środowisku angielskim, czego dowodem był ślub jego córki Kathleen z Williamem z wielkiego rodu Duke of Devonshire. Ich przyszłość okazała się tragiczna, co zdawało się potwierdzać fatum ciążące nad rodziną Kennedych. William zginął w 1944 roku w czasie walk w Belgii, zaś Kathleen zginęła 4 lata później w wypadku lotniczym. Ambasador Kennedy otwarcie głosił sympatię dla Niemiec i zabiegał o spotkanie z Hitlerem. W październiku 1938 roku mówił do niemieckiego ambasadora.
Przeciętny Amerykanin patrzy na Niemcy znacznie bardziej życzliwie niż przeciętny Anglik. Bardzo silne antyżydowskie tendencje utrzymujące się w Stanach Zjednoczonych sprawiają, że duża część społeczeństwa rozumie niemieckie podejście do Żydów.
W maju 1939 roku dyskutował z bliskim współpracownikiem Hermana Göringa o możliwości udzielenia Niemcom pożyczki w wysokości miliarda dolarów. Rok później, gdy upadała Francja, Wielka Brytania wydawała się tonąć, ambasador Kennedy jawnie wyrażał przekonanie, że Stany Zjednoczone nie powinny pomagać aliantom, gdyż ich zguba jest oczywista, lecz patrząc realnie w przyszłość powinny związać swe interesy z Niemcami. A to oznaczało, że gdyby Kennedy wygrał wybory prezydenckie, to pozbawiłby Wielką Brytanię pomocy gospodarczej i militarnej. Churchill, gdy 10 maja 1940 roku objął urząd premiera, musiał zneutralizować groźnego dyplomatę. Nadszedł czas wykorzystania tego, co o Annie Volkov i Taylorze Kencie dowiedział się kontrwywiad. Rozgrywać tę partię miał Max Knight. To on podsunął premierowi plan. Tuż po północy, 18 maja, Churchill wezwał swojego sekretarza, Johna Colville'a, i podał mu kartkę.
To jest telegram do tych cholernych Yankeesów, wyślij to natychmiast.
Colville zerknął na zegarek. Ale nie w jego zwyczaju było zwracanie szefowi uwagi, że jest bardzo późno. Włożył kartkę z telegramem do koperty i zalakował ją. Napisał nazwisko adresata, Herschel V. Johnson. Był to pierwszy sekretarz ambasady amerykańskiej, przez którego ręce przechodziła dyplomatyczna korespondencja przeznaczona dla prezydenta. O godzinie 1:30 w nocy posłaniec dostarczył zalakowaną kopertę. Johnson wezwał Tylera Kenta, który pełnił służbę w pokoju szyfrów, i nakazał mu oddanie przesyłki szyfrantowi, jedynemu, który miał prawo otworzyć kopertę. Godzinę później, o 2:30, Johna Colville'a obudził telefon od premiera.
Chcę mieć telegram z powrotem. Muszę zmienić niektóre zdania.
Dlaczego Churchill nagle, w środku nocy, zażądał odesłania depeszy? Colville, gdy tylko posłaniec podał mu kopertę, poszedł do sypialni Churchilla.
Sir, pieczęć została złamana, a koperta otwarta, choć nie dotarła do rąk szyfranta. To złamanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Anglicy uzyskali oczywisty dowód, którym mogli posłużyć się w rozgrywce z ambasadorem. Następnego dnia o godzinie 15 w gabinecie sekretarza ambasady stawił się Max Knight. Powiedział:
Chodzi o Tylera Kenta. Zajmujemy się jego sprawą od października 1939 roku, a zwróciliśmy na niego uwagę, gdy w Cumberland Hotel w Londynie spotkał się z Ludwigiem Matthiasem, o którym wiemy, że jest niemieckim agentem.
Ani słowem nie wspomniał o otwartej kopercie, gdyż to wmieszałoby w sprawę premiera. Sekretarz nie był zadowolony, że Brytyjczycy wyśledzili szpiega w amerykańskiej ambasadzie. Zauważył kwaśno, że kontrwywiad powinien wcześniej poinformować ambasadę. Knight miał gotową odpowiedź.
Nie mogliśmy przedstawiać podejrzeń, zanim nie zostały potwierdzone, to chyba oczywiste.
Gdy tylko wyszedł, sekretarz zadzwonił do ambasadora Kennedy'ego, który przebywał w swoim 70-pokojowym zameczku pod Windsorem, dokąd przeprowadził się w obawie przed niemieckimi nalotami na Londyn. Zdając sobie sprawę, że rozmowa może być podsłuchiwana, przedstawił ambasadorowi problem w ogólnych zarysach. Kennedy musiał zdać sobie sprawę, że blokowanie działań brytyjskiego kontrwywiadu jedynie pogorszy sytuację. Sekretarz zadzwonił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby powiedzieć wiceministrowi.
Ambasador zniósł immunitet dyplomatyczny Kenta i powiadomił o całej sprawie Departament Stanu w Waszyngtonie, aby uzyskać potwierdzenie.
Oznaczało to, że ambasador Joseph Kennedy wydał zgodę na aresztowanie dyplomaty. Następnego dnia o 9:30 rano kapitan Maxwell Knight, któremu towarzyszyli trzej inni oficerowie Scotland Yardu, aresztował Annę Volkov i tuż potem pojechał do ambasady na Grosvenor Square, aby zabrać stamtąd urzędnika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo amerykańskiej placówki. Do domu, w którym mieszkał Kent, nie było daleko. Gospodyni wskazała mieszkanie Kenta. Kapitan Knight zaczął energicznie stukać do drzwi.
Scotland Yard, panie Kent, proszę otworzyć.
Po chwili dobiegł stamtąd głos.
Nie, nie możecie tu wchodzić.
Knight odsunął się i skinął na policjantów. Ci kilkoma mocnymi kopniakami wysadzili drzwi z futryny i wpadli do środka. Tyler Kent, półnagi, w spodniach od piżamy, zaskoczony, patrzył na intruzów, wśród których był jego kolega z ambasady.
Oto nakaz aresztowania pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa i nakaz przeszukania mieszkania. Pana immunitet został zawieszony.
Tyler Kent usiadł zrezygnowany na fotelu, za którym stanął jeden z policjantów.
Proszę, żeby pan wskazał nam dokumenty lub inne przedmioty będące własnością rządu Stanów Zjednoczonych.
Kent zaprzeczył, ale Knight uśmiechnął się tylko, gdyż wiedział, gdzie Amerykanin przechowuje tajne papiery. Wielokrotnie ludzie z kontrwywiadu wchodzili do tego mieszkania, aby przeglądać skrytki, w których urzędnik ambasady chował wykradane telegramy. Nie słuchając protestów Kenta, otworzył drzwi szafy na ubrania, gdzie w skrytce pod szufladą leżała skórzana teczka pełna dokumentów z nadrukiem tajne. Inny z agentów przyniósł z drugiego pokoju pudło z mosiężną kłódką, po otwarciu którego zobaczyli karty wizytowe, listy, ulotki z antywojennymi hasłami.
Moim obowiązkiem jest poinformować pana, że jest pan aresztowany. Nie musi pan niczego mówić, ale cokolwiek pan powie, zostanie zanotowane i może być wykorzystane jako dowód przeciwko panu.
Kent wzruszył ramionami. Był pewny siebie, chronił go immunitet dyplomatyczny, więc był przekonany, że jedyne, co mu grozi, to odesłanie do Stanów Zjednoczonych. Rozczarowanie przyszło już tego wieczoru, gdy dowiedział się, że ambasador wyraził zgodę na zatrzymanie go w policyjnym areszcie. Być może już wtedy zdał sobie sprawę, że nie wywinie się łatwo, choć nie mógł zrozumieć, dlaczego został wydany Brytyjczykom, gdy zwyczajowo w takich sytuacjach ambasada chroniła swoich ludzi. To ambasador Joseph Kennedy chciał uniknąć procesu swojego pracownika w Stanach Zjednoczonych. W Londynie, gdzie ze względu na wojnę rozprawy szpiegów były tajne, nic nie przenikało do prasy. Dlatego tak łatwo ambasador zgodził się na uchylenie immunitetu i aresztowanie pracownika ambasady. A wiedział, że sprawa Kenta nie jest jedyną, jaką Brytyjczycy mogą przeciwko niemu wykorzystać. W dniu, w którym agenci kontrwywiadu aresztowali Kenta, ambasador wysłał do domu w Stanach Zjednoczonych część swojego prywatnego archiwum. Pudła z dokumentami zostały nadane jako poczta dyplomatyczna, a więc nie podlegały kontroli. Dwa dni po aresztowaniu zadepeszował do Departamentu Stanu, prosząc o zgodę na powrót do Stanów Zjednoczonych Edwarda Moora, osobistego sekretarza. Było to nad wyraz dziwne, gdyż ten człowiek był przy Kennedym nieprzerwanie od 25 lat. Był przyjacielem, powiernikiem i doradcą. 5 dni później Moore poleciał do Lizbony, aby tam wsiąść na pokład transatlantyckiego statku, co obserwowali agenci brytyjskiego kontrwywiadu. Mieli dowody, że ten człowiek był niemieckim szpiegiem o pseudonimie Doktor. Kennedy jeszcze bronił swoich pozycji. W depeszy do Waszyngtonu, którą wysłał 26 września 40 roku, napisał:
nie jestem w stanie wyrazić bardziej mojego całkowitego braku zaufania do sposobu prowadzenia wojny przez Churchilla. Jeżeli w jakikolwiek sposób przystąpimy do tej wojny, to musimy zrozumieć, że Stany Zjednoczone będą przeciwko Niemcom, Włochom i Japonii, wspomagane tylko przez pobite państwo, które będzie mogło nam udzielić bardzo niewielkiej pomocy, jeśli w ogóle będzie w stanie tej pomocy udzielić.
Wkrótce wyjechał z Londynu. Musiał. W Old Bailey, centralnym sądzie kryminalnym, nazwanym tak od ulicy, przy której się mieścił, rozpoczął się proces Anny Wolkow i Taylora Kenta. Ich zeznania mogły pogrążyć ambasadora. Wyrok zapadł dzień po jego wyjeździe. Ta zbieżność dat nie była przypadkowa. Churchill rozumiał, że Kennedy, stając do wyborczego wyścigu, może być niebezpieczny dla Roosevelta ubiegającego się o reelekcję. Churchill założył, że pudła wysłane z Londynu drogą dyplomatyczną zawierały kopię depesz, a prezydent publicznie zapewniał, że nie pośle amerykańskich chłopców na wojnę, a jednocześnie układał się z Churchillem. Ujawnienie takiego postępowania w szczycie kampanii prezydenckiej mogło przekreślić szansę na zwycięstwo w wyborach. Jednakże to Churchill miał w ręku silniejszą broń. On też wysłał dokumenty do Waszyngtonu. Były to dowody niesubordynacji ambasadora, który zamierzał wdać się w układ z Hitlerem, ofiarując III Rzeszy miliardową pożyczkę. Były to zeznania Taylora Kenta, składane przed brytyjskim sądem. Były to wreszcie wyniki śledztwa w sprawie tajemniczego szpiega o kryptonimie Doktor. Nad tym wszystkim królowały dowody nielegalnych machinacji ambasadora, który, wykorzystując poufne informacje z brytyjskiego Ministerstwa Skarbu, zarabiał krocie na giełdowych operacjach. Jeżeli więc Kennedy groził Rooseveltowi ujawnieniem dokumentów wskazujących na jego plany zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnie, to prezydent miał w ręku mocniejsze karty. Joseph Kennedy, gdy dotarł do Nowego Jorku, nie wygłosił oświadczenia dla prasy, co zapowiadał. Od razu poleciał do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem. Jeszcze tego wieczoru, po rozmowie z prezydentem, której przebieg nigdy w całości nie został ujawniony, Joseph Kennedy usiadł przed radiowym mikrofonem, aby wygłosić przemówienie popierające kandydaturę Franklina Delano Roosevelta. Odchodził ze sceny politycznej pokonany. W Londynie sąd okazał się wyjątkowo łagodny wobec szpiegów, którzy wbrew swojej woli dobrze zasłużyli się wojennej przyjaźni brytyjsko-amerykańskiej. Anna Wolkow została skazana na 10 lat pozbawienia wolności. Kent, jako obcokrajowiec, otrzymał łagodniejszy wyrok – 7 lat więzienia. Deportowany do Stanów Zjednoczonych w 1945 roku nie stanął tam przed sądem. Rodzina Kennedy była zbyt potężna, aby dopuścić do ujawnienia przez byłego dyplomatę amerykańskiemu sądowi tajemnic amerykańskiej ambasady w Londynie. Zmarł w 1988 roku. Rok później amerykańskie archiwa odtajniły dokumenty tej sprawy. Anna Wolkow, zwolniona z więzienia w 1947 roku, zginęła w wypadku w Hiszpanii w 1973 roku. Razem z nią zginął hiszpański neofaszysta. Sąd, więzienie, świadomość zbrodni nazizmu nie zmieniły jej poglądów. Joanna Miller szybko opuściła swojego kochanka z kontrwywiadu. Już w 1943 roku związała się z Tomem Kinlockiem Jonesem, z którym żyła szczęśliwie do śmierci w 1984 roku.